Na co dzień i od święta. Ja sobie przypomniałem, jak kiedyś się uczyłem o tej porze roku, ranki i wieczory do egzaminu z historii teatru i dramatu powszechnego i niewiele oczywiście pamiętam, ale jedną z lektur, którą dobrze zapamiętałem, niezbędnych do tego egzaminu, był tekst Lukiana Samosata, powstały w II wieku po Chrystusie, dialog o tańcu. I z tego dialogu zapamiętałem, że taniec nie jest tylko płochą rozrywką, ale jako dzieło sztuki, jako pantomima, gra, która wszystko naśladuje, operująca wymową gestu, ma taniec wyższość nad tragedią i komedią, a zarazem łączy w sobie radość życia i pożytek nauki, rozwija zalety fizyczne i duchowe w człowieku, taniec uszlachetnia, poucza i wzrusza i w końcu taniec jest syntezą wszystkich dziedzin sztuki z muzyką na czele. No i skoro takie słowa się pojawiły, to teraz połączymy się z Romaną Aniel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że pani się podpisze obiema rękoma pod tymi słowami Lukiana Samosata.
Tak, jak najbardziej. I dodam jeszcze, że taniec jest taką sztuką, która przemawia do wszystkich, bo nie potrzebuje tłumaczenia. I też jest taką sztuką, która łączy, która komunikuje rzeczywiście te emocje takie najbardziej ludzkie i bezpośrednio je przekazuje, więc rzeczywiście ma dużą siłę.
Pani Romana wie, o czym mówi, ponieważ zajmuje się tańcem przecież, a jeżeli chodzi o apoteozę tańca Lukiana, to ona jest wcielana już od ponad 15 lat w Krakowie za sprawą baletu Krakowia Dansa, którego szefową jest pani Romana. Balet w zeszłym roku obchodził 15 urodziny, ale wtedy jeszcze nie było Radia Kraków Kultura, więc Radio Kraków Kultura nie mogło złożyć na ręce pani Romany życzeń z tej okazji, więc robimy to teraz. Pluimos annus, pani Romano.
Bardzo dziękuję. Same jubileusze.
No, ale Kraków zawsze lubił jubileusze, prawda?
Tak, tak. Dzięki temu możemy świętować. To jest zawsze dobry powód.
No, ale przecież to może być tak jak Hemingway, który nazwał kiedyś Paryż ruchomym świętem. Kraków też może być takim ruchomym świętem. No i tak, zespół Krakowia Dansa to przecież jedyny w Polsce zawodowy zespół zajmujący się tańcem dawnym, tańcem także renesansowym, barokowym. No i mnie się podobało, jak tu przed pandemią przecież pojechaliście do Bari z tańcami Królowej Bony, która też była przecież znakomitą przedstawicielką baletu, tak powiedzmy sobie.
Tak, to prawda. Jesteśmy zespołem, który zajmuje się zawodowo tym repertuarem i to jest taką nowością, czymś, co rzeczywiście sprawia, że stajemy się specjalistami w tym temacie, w tym repertuarze. No i często mamy takie sytuacje, że trochę wozimy drzewo do lasu, bo faktycznie ten nasz spektakl złożony z tańców XVI-wiecznych związanych z dworem Bony Sforcy w Bari, no był takim szokiem trochę również i dla mieszkańców i artystów tego miejsca Włoch. Myśmy zresztą ten spektakl też pokazali w Rzymie i oni bardzo się dziwili, że my przywozimy do Włoch te choreografie, te historie i że opowiadamy im to też w sposób,
który
był bardzo ciekawy. Tak,
tak, tak w tej formie jeszcze nie znali, czyli to jest trochę tak, że niektórzy, no już legendą jest, że Bona przywiozła nam tu warzywa, ten warzywniak wawelski i tak dalej. Niektórzy nawet czasem mówią włoszczyzna, szczególnie na Mazowszu, ale to się okazuje, że przywiozła nam też tańce, które my z kolei teraz wozimy na przykład na południe Włoch. A południe Włoch to generalnie też kojarzy się z tarantelą. To jest w ogóle odrębna sprawa. O tej taranteli to można by w nieskończoność. Ale właśnie, wracając też do Lukiana Samosata wspomnianego, to pamiętajmy, że według niektórych kosmogonii na początku wcale nie był chaos, tylko na początku był Eros, Bóg miłości i potem powstawał cały świat. I właśnie według tego dialogu Eros gwiazdy w rytm tańca poruszył, walcząc z tańcem. Ktoś walczy z bogami. Więc zatem taniec jest bardzo poważną sprawą. No, w tym przypadku też, w przypadku Bony, to sprawa królewska, proszę państwa. Ale Balet Krakowia Dansa ma nową siedzibę. I to jest siedziba, która mieści się nieopodal dawnej siedziby Radia Kraków.
Tak, tuż obok. Jesteśmy na szlaku 67.
Na dobrym szlaku.
Tak. na bardzo dobrym, na tanecznym szlaku. I no bardzo się cieszymy, że mamy to miejsce, bo rzeczywiście to spełnia przede wszystkim takie nasze potrzeby, żeby przygotowywać spektakle, żeby móc też przeprowadzać lekcje, zajęcia, próby, bo są tam dwie sale baletowe, takie, które odpowiadają już naszym wymaganiom dużych rozmiarów. Jest też bardzo dobre zaplecze, garderoby, no i przede wszystkim miejsce na nasze kostiumy. Także to rzeczywiście jest dla nas niezwykłe wydarzenie. No i mam nadzieję, że pozwoli nam teraz też pracować w lepszych warunkach, no i tworzyć jeszcze lepsze, ciekawsze wydarzenia i też, że będzie to takie miejsce otwarte dla mieszkańców Krakowa i dla osób przyjeżdżających, bo no mamy tutaj duże plany, duże ambicje, żeby to było też takie miejsce spotkań związane z tańcem, ale też takie miejsce, gdzie można się doskonalić, przeprowadzić warsztaty, właśnie jakieś zajęcia taneczne i, no i żeby to miejsce tętniło, żyło tańcem. Także
no i zatętniło. Zatętniło ostatnio, bo proszę bardzo, Oszustwo ukarane, to jest pod tytuł baletu Kozaki. Jeden z zaginionych utworów polskiej kultury, to jest koniec XVIII wieku, Teatr Narodowy w Warszawie, 11 listopada 1784, pierwszy raz. Choreografia, no i właśnie, pojawia się wątek francuski, bo dzisiaj będziemy w ogóle do Francji zmierzali. Alzacja, Daniel Kurz i niedawno ten balet powrócił po ilu? Ponad 200 latach do nas, do naszej kultury. Za sprawą baletu Krakowia Dance i miejsca, w którym balet się teraz też pojawia artystycznie, czyli Teatru Varieté.
Tak, jak najbardziej. No to jest trochę nasza specjalność, takie odtwarzanie, rekonstrukcja, ale też i kreacja repertuaru baletowego z XVIII wieku, z początku XIX wieku i sięgnęliśmy do tej pozycji, bo okazało się, tak jak pan wspomniał, że po pierwsze zostało to stworzone przez Daniela Kurza, który był wielkim wyznawcą Jean-Georges'a Novera i wprowadzał jego ideę, czyli połączenie właśnie teatru z tańcem, pantomimy z tańcem, komedii, takiej właściwie komedii akcji. I faktycznie to przedstawienie cieszyło się olbrzymim powodzeniem i zdecydowaliśmy się na no taką swego rodzaju rekonstrukcję, ale też i kreację. Tutaj chodziło też o to, żeby przygotować partyturę na nowo, czyli rozpisać te zapisy nutowe, które się zachowały. I tym zajął się wspaniały, niezwykły muzykolog Maciej Prochaska z Poznania. No i scenariusz, bo nie zachowało się libretto, czyli takie libretto, opowieść i też choreografię. Do tego spektaklu przygotował Leszek Rębowski, a kostiumy, dekoracje Jan Polewka. Także trzej panowie tutaj bardzo dobrze ze sobą współpracowali. No i ten spektakl wymyślili, też zrealizowali. Także ja bardzo się cieszę, że mogliśmy wystawić, zaprezentować tą pozycję, bo to jest no, takie przypomnienie tego, że w naszym repertuarze polskiego baletu mieliśmy prawdziwe perły i takim spektaklem jest właśnie spektakl Kozaki. Czyli Oszustwo ukarane.
No właśnie, bo opera narodowa, ale nagle okazuje się, że przecież ten taniec bardzo, bardzo ważny, czyli na nowo odkrywamy rzeczy, ja właśnie nie wiem jak je nazwać, zapomniane, zapoznane.
Tak. No myślę, że to jest właśnie takie spojrzenie z jednej strony sięgające do tych źródeł, do tych jakby tradycji czy dziedzictwa tańca, a z drugiej strony też pokazanie na nowo, że możemy również i my dzisiaj, tancerze współcześni, to wykonać, zaprezentować, że możemy to pokazać współczesnej publiczności, którą to porusza, która jakby też przeżywa z nami i tę historię i też cieszy się tą właśnie sztuką tańca. I tak jak pan mówi, no, nowe formy, bo kozak to forma tańca, która kojarzy się głównie z Ukrainą, z Rosją, a tymczasem był to jeden z polskich tańców narodowych, bardzo często i prezentowany na scenach, ale też praktykowany na polskich salonach i bardzo dobrze znany. No i z drugiej strony taka perełka krakowska, menuet krakowiak, który ja zrekonstruowałam, to coś też niezwykle ciekawego, bo my zawsze myślimy, że krakowiak to tylko taniec ludowy, tymczasem on był i na salonach i właśnie łączony z menuetem, swego rodzaju taki kontredans i też na scenach. Niezwykle modny, niezwykle znany, zrobił wspaniałą karierę w całej Europie, także no, mamy się czym chwalić. No
to skoro jesteśmy przy polskich tańcach, to przypomniała mi się akcja związana z polonezem, bo przecież ruszyła kampania rok temu, tak? Wpisu poloneza na listę dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. I wybierzecie udział w tej akcji.
Tak, jak najbardziej. Ja jestem reprezentantem depozytariuszy i teraz pracujemy nad tym, żeby cała dokumentacja trafiła już do Komisji Międzynarodowej, bo przeszliśmy wszystkie stopnie w tym naszym polskim, w naszych polskich procedurach. Zostało to podpisane przez pana ministra nominacja i teraz przygotowujemy tą dokumentację już dla Komisji UNESCO. Także mamy nadzieję, że komisja szybko będzie decydowała o wpisie, no i że ten wpis również wypłynie z Krakowa.
No tak, a propos Krakowa, to mieliśmy w poniedziałek, to był 17 stycznia, rocznicę ostatniej koronacji wawelskiej, to było 17 stycznia 1734. To Gorczycki prowadził od strony muzycznej, tam prawdopodobnie wykonano jakąś kantatę Bacha, miała być też msza hamol. Ale właśnie, a propos kantat Bacha, to w ogóle w muzyce Bacha się często właśnie pojawia polonez albo rytm poloneza. I przypominało mi się, że właśnie ów polski taniec był bardzo modny w Saksonii właśnie w tamtych czasach, w wieku XVIII, a na przykład w czasach Bacha traktowano go w Lipsku jako taniec o proweniencji królewskiej i wykorzystywano na przykład w muzyce religijnej symbolicznie dla podkreślenia chwały króla niebieskiego. I właśnie u Bacha często w kantatach, który tekst odnosi się do królewskiego majestatu, bądź stanowił jego pochwałę, pojawia się właśnie polonez. No to właściwie w tym świetle okazuje się, że polonez to jest taniec o światowej sławie.
Jak najbardziej taniec królewski i nie dziwmy się, że Bach jakby miał go w swoim repertuarze z tego względu, że no po pierwsze wiemy, że wtedy to był właśnie taki moment, że królem, król Saksonii był również królem Polski, więc jakby to było bardzo związane z taką też kulturalną i polityczną swego rodzaju działalnością, ale też w 1715 roku właśnie w Lipsku wyszedł traktat Gottfrieda Tauberta, który był mistrzem tańca w Gdańsku i w tymże traktacie został opisany polonez jako taniec właśnie typowy dla Polaków, szlachecki, bardzo, bardzo trudny do wykonywania dla Niemców. Tak, z tego względu, że dla Polaków też, ale w tym czasie chodziło o to, że trzeba było mieć taką no, specyficzną gestykulację. Mm-hmm. Był to taniec bardzo retoryczny. Trzeba było umieć zdejmować czapkę, nakładać czapkę w odpowiednich momentach, wykonywać ukłony. I dla Niemców to trochę była taka no, niezrozumiała historia i dlatego oni uważali, że pod tym względem polonez jest trudny i faktycznie był to taniec, który bardzo fascynował. fascynował środowisko niemieckie i wiemy, że no nie tylko Bach, ale wielu jeszcze innych kompozytorów komponowało poloneza, a ja wiem, że do dzisiaj praktykuje się poloneza w Niemczech i nie tylko u nas się otwiera uroczystości różne polonezem, ale również i tam.
No właśnie, teraz pora studniowe wróciły po roku, zdaje się, i odwieczny problem. Ja czasem widzę tych biednych abiturientów, tak to chyba się nazywa, usiłujących tańczyć poloneza, to trochę im współczuję, a z drugiej strony no, to jest też pewna radość, nie, no niech się starają, ale przypomniałem się czasem, zdarzało się, byłem czasem na obchodach dnia ulicy Kanoniczej i tam w Pałacu Raz Maciołka właśnie Krakowia Dance miała piękne warsztaty i właśnie między innymi tańczenia poloneza i było bardzo dużo zabawy i turyści zagraniczni, brytyjscy, amerykańscy byli pełni zachwytu, jak to jest i bardzo chętnie poddawali się właśnie tancerzom z Krakowia Dance tym retorycznym naukom i myślę, że można by stworzyć jakieś takie warsztaty poloneza, narodowe warsztaty przed wpisaniem poloneza na światową listę UNESCO, to prawdopodobnie się może stać w przyszłym roku, dziedzictwa kulturowego ludzkości. Kraków już i Wieliczka są na tej liście, no to może też...
Tak, no ja Polonez. Myślę, że to wszystko, to jest bardzo dobry pomysł i z pewnością to jak gdyby należy do listy działań, które powinny promować i dążyć do zachowania tego tańca, czy jak gdyby też do wypromowania jego nowego oblicza, czy właśnie zadań, które on może spełniać w naszej społeczności. Ja myślę, że Polonez ma bardzo duży potencjał i że dopiero jest na początku drogi przyszłości, więc jeszcze wiele, wiele przed nami, jeżeli chodzi o poloneza i na pewno różne wydarzenia, które będziemy tutaj w Krakowie organizować z tej okazji, no sprawią, że może innym okiem się spojrzy na ten taniec i że może, tak jak pan mówi, te studniówki to nie będą tylko taki obowiązek smutny, ale właśnie, że będą bardziej inspirować i młodzi ludzie no, będą z większym entuzjazmem i zaangażowaniem się do poloneza przykładać i go wykonywać. Taką mamy nadzieję.
No tak. Przyłapani w tańcu Krakowia Dance 10 lat, tak mi się przypomniał, bo była taka jubileuszowa wystawa ponad 5 lat temu z okazji 10-lecia. To my też czasem jesteśmy przyłapani w tańcu właśnie na takich, no bo przecież teraz wszystko się filmuje, te wszystkie studniówki, potem są zdjęcia, są filmiki, no czasem jest lepiej, czasem gorzej a propos tego tańczenia i też niezwykłe od ponad 20 lat metamorfozy się dokonały, bo kiedyś takim sygnałem rozpoznawczym poloneza tańczonego czy to na studniówkach, czy na różnych wydarzeniach, dziś po staropolsku nazywanych eventami, tu oczywiście oko ironii się przymyka, to kiedyś był przecież słynny polonez Ogińskiego, a od czasu filmu Wajdy, w którym pojawił się muzyka Kilara i ten polonez, to właśnie ten polonez Kilara i mam wrażenie, że dla wielu ludzi to jest tradycyjny polonez, który powstał wieki temu, a przecież to jest koniec lat 90.
Tak, ale myślę, że Kilar bardzo dobrze potrafił ująć w tej muzyce różne aspekty poloneza i my chyba dzisiaj mamy ochotę tańczyć taki taniec, który nas nastraja tak bardziej pozytywnie, który sprawia, że my się w tym czujemy też tacy ważni, że tutaj no, prezentujemy tą naszą też i dumę, ale też zadumę troszeczkę jakby też takiej no, refleksji nad przeszłością, ale idziemy w takie tony bardziej pozytywne, bo jednak pożegnanie ojczyzny Ogińskiego no, niesie ze sobą raczej smutne, tragiczne treści i jednak czerpie z innych momentów naszej historii, więc no, ten polonez Kilara chyba bardziej odpowiada też takiemu nastrojowi studniówek, bo przecież polonez to też taki taniec, który wprowadza w jakieś nowe okresy w naszym życiu, prawda? My polonezem zaczynamy właśnie naszą dojrzałość, tak to jest przewidziane, że właśnie studniówka zaczyna się polonezem, czyli jakby takim wejściem trochę w tą naszą dojrzałość, osiemnastkę, czy właśnie nowe życie. A z kolei w nowy rok też tańczymy poloneza na balu sylwestrowym, czy też na ślubie, na weselu, czyli jakby znowu zmiana, wejście w nowe, inne życie. I dlatego chyba mamy takie poczucie, że ten polonez Wojciecha Kilara bardziej jakoś nas niesie i lepiej wchodzimy w te nowe czasy właśnie z tą muzyką i z tą kompozycją.
To wspomniała Pani o weselach, tak sobie pomyślałem, bo zawsze jest ten problem, bo ja to widzę w portalach społecznościowych, gdy ludzie się zastanawiają nad tak zwanym pierwszym tańcem, jaki utwór, jaka piosenka. No, zawsze jest problem, bo te piosenki czasem w obcych językach mają dziwne treści i do końca nie pasują. Też czasem są te polskie piosenki, mają dziwne konotacje, chociażby Windo do nieba, piosenka właśnie podobno często wykonywana na weselach, a bardzo antyweselna, powiedzmy. Ale może właśnie to byłaby nowa tradycja, stworzenie nowej tradycji, polonez, zatańczenie jako pierwszy taniec pary młodej i gości. Polonez, pięknie poprowadzony, więc warto śledzić dokonania takich zespołów jak Krakowia Danca, żeby zobaczyć, jak się tańczy pięknie dawne tańce. A jeżeli chodzi o poloneza, to naprawdę i Bacha, to go wszędzie możemy znaleźć, bo ja sobie przypominam jedno z arcydzieł muzyki klawiszowej, czyli wariacje goldbergowskie, tam też polonez jest bardzo ważny, więc gdzie zajrzymy tak naprawdę pod podszewką kultury światowej, ten polonez jest.
Jak najbardziej.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Tak, przy tej muzyce aż chce się tańczyć, prawda?
Tak, porywa do tańca i uruchamia wyobraźnię.
No, zwłaszcza kiedy się jest taką specjalistką jak pani Romana Anioł, która gości dziś w Radiu Kraków Kultura. To oczywiście był utwór, który skomponował Jean-Baptiste Lully. To jest taniec na ceremonie tureckie, skomponowany do mieszczanina szlachcicem Moliera. Tam jest taka scena, kiedy cała rodzina przebiera się, żeby oszukać pana Jourdena, który z mieszczanina chce się stać szlachcicem, w wieku 40 lat odkrywa, że mówi prozą. Przebierają się za delegację turecką i właśnie wchodzą tanecznym krokiem przy takiej muzyce. I ja nie mogłem nie nawiązać do Moliera, bo skoro rozmawiam z taką specjalistką od tańców z tamtych też epok i z wielką miłośniczką i znawczynią kultury francuskiej, jak pani Romana, to oczywiście musimy nawiązać, bo proszę państwa, mamy oktawę urodzin Moliera, ponieważ urodził się on 15 stycznia 1622 roku, a więc oktawę 400 urodzin, więc cała Francja żyje tymi urodzinami i trzeba powiedzieć, że Molière jest dziś najpopularniejszym i najczęściej wystawianym francuskim autorem.
Tak, no te uroczystości są imponujące, codziennie jakieś nowe wydarzenie, oczywiście komedia francuska wystawia wszystkie jego pozycje, ale też w różnych miejscach we Francji już planuje się niektóre z nich, tak jak na przykład na Trenty, czy oczywiście inne komedie balety, no wiadomo, Mieszczanin szlachcicem, ale pan Pursoniak, czy Grzegorz Dyndała, czy Chory z urojenia, więc tych wydarzeń będzie mnóstwo, to dopiero się zaczęło, tak jak pan powiedział, 15 stycznia ruszyła machina Moliera we Francji i też na świecie, bo Molière jest jednak niezwykłą postacią, a dla nas, dla tancerzy, czy osób związanych z tańcem dawnym, no jest tutaj kluczową, w ogóle takim kluczowym bohaterem, bo no dzięki niemu powstały też jedne z największych dzieł tanecznych. Pan przed chwilą zacytował Marsz Turecki, ale też właśnie w tymże utworze Mieszczanin szlachcicem znajdują się pozycje taneczne, tak jak Er Espagnol, czyli Sarabanda, czy Szakona z Karamu mórz i arlekinów, do których zachowały się choreografie oryginalne, bo do tych wszystkich utworów choreografię stworzył wielki Pierre Beauchamp, wielki mistrz tańca, tancerz, mistrz tańca Ludwika XIV i niektóre z nich zostały zapisane systemem Fayetta, do dziś je mamy, więc to jest no, dla nas niezwykłe dziedzictwo też taneczne i przygotowujemy się my również tutaj w Polsce, w Krakowie do tej rocznicy. Mamy plany.
Szerokie. Ale tak sobie pomyślałem, że Jean-Baptiste Poquelin, bo tak się nazywał ów młodzieniec, tak, który ochrzczony został 15 stycznia 1622 roku, a wtedy no, śmiertelność niemowląt była ogromna, więc właściwie praktycznie chrzczono je natychmiast, więc ten datę chrztu przyjmuje się jako datę urodzin. Ten Jean-Baptiste Poquelin w wieku 21 lat spotkał panią Madeleine Béjart. I tak sobie pomyślałem, że to jakiś jest może taki uśmiech losu, prawda? Że to nazwisko determinuje i tak jakby antycypuje tak, przyszłość.
Ożenił się z Armand Béjart, prawda? Więc tak. Tak
no tak, tak, ale dzisiaj nazwisko Béjarta kojarzymy, tak? XX wiek. Jeden z najwspanialszych. Maurice Béjart. To może był taki uśmiech historii, że tak musiało być. To bo ta niezwykła kobieta sprawiła, że ten młodzieniec, który miał być prawnikiem i tak dalej, został artystą teatru i stał się Molierem. Wszyscy go znamy jako Moliera. Ale tak, przede wszystkim znamy Moliera jako autora książek, które się czyta jako lekturę szkolną, ogląda się spektakle, czasem się trafi film, na przykład legendarny film z Louisem de Finesem, Skąpiec. Natomiast ja mam wrażenie, i o tym też piszą fachowcy, że jeżeli chodzi o te teksty, to niestety te tłumaczenia Boya, które mamy dostępne, one się bardzo zestarzały i 30 lat temu słynny reżyser i tłumacz Bogdan Korzeniewski w rozmowie z Małgorzatą Scheinert krytykował te przekłady, między innymi Szkołę żon i stwierdzał tam tak, wie pani, ile Arnold ma lat? 42. Molière mówił o tym tekście zupełnie wyraźnie, ale nikt na to nie zwracał uwagi. Konwencja uczyniła Arnolfa starcem i tak się starzał od tych czasów i my właściwie może czekamy na nowe tłumaczenia, one się pojawiają, bo Jerzy Radziwiłłowicz, znakomity aktor, tak, kiedyś związany ze Starym Teatrem.
Jan Polewka.
Tak, właśnie tłumaczą, bo ja mam wrażenie, bo Molière momentami pisze językiem, który u Boya jest taki, jakby to powiedział Gombrowicz, upupiony, taki z baroko, on jest no, on jest trochę inny moim zdaniem, ale teraz właśnie dochodzimy jeszcze do jednej rzeczy, że my tak naprawdę tego Moliera znamy w wersji, tak to nazwał pewien pan kiedyś, wyfiletowanej, bo jak pani powiedziała, to były komedio, balety, muzyka, taniec i nagle się okazuje, tak jak właśnie w przyrzeczonym Mieszczaninie Szlachcicem, gdy w 2009 roku w ramach festiwalu Opera Rara w Krakowie pojawił się zespół Vincenta di Mestra i wystawił właśnie Moliera z muzyką Liliego i jako właśnie pana Jourdain, który nie tylko mówi prozą, ale tańczy poezją, to się okazało, że Molière ma zupełnie inne oblicze.
Tak, ja przyznam, że bardzo żałuję, że właśnie w ten sposób jakby realizowane są szczególnie te flagowe komedie, balety, gdzie tak naprawdę no, gdyby nie było tańca, to Francuzi by na pewno ich nie zaakceptowali, Ludwik XIV by ich też nie oglądał i nie finansował. Pamiętajmy o tym, że taniec dla Francuzów, szczególnie w tamtym czasie, no, jest sztuką priorytetową i to nawet Philippe Bossin pisze, że trochę było odwrotnie, że najpierw po prostu było tak, że był balet, a ponieważ było mało tancerzy, więc potrzebny był czas na przebiórki i dlatego poproszono Moliera o napisanie tekstu pomiędzy tymi obrazami baletowymi, więc ta no jednak mimo wszystko siła, waga, ranga baletu i jakby też sztuki, która opowiada tą samą historię, dopełnia ją, tak jak i muzyka zresztą, no w momencie, jeżeli przestaje istnieć, czy nie wiadomo, co z nią zrobić, no to no niestety bardzo no tutaj działa na szkodę.
Kuleje po prostu, kuleje, tak? To dzieło kuleje wtedy, bez muzyki, bez tańca. I przypomina się film Roi Dans, który jest już klasyką. I właśnie ten, bo niektórzy z boku patrząc, nie znając kontekstu, czasem się śmieją z tej formy, ale jeżeli się nie zna formy, to oczywiście można się śmiać, ale król był znakomitym tancerzem, prawda? I dbał o swoich artystów.
Absolutnie, był świetnym tancerzem, tańczył jeszcze w Montpellier, właśnie ja tutaj sobie znalazłam też takie informacje właśnie u Filipa Bosson w Ballet des Incompatibles. Więc już wtedy został rozpoznany jako bardzo dobry tancerz, no bo wiemy, że też był świetnym aktorem, szczególnie w stylu comédie dell'arte, więc ruchowym. Ale też no, świetnie się prezentował w tańcu i miał swoje role. No i jak gdyby taniec znał od podszewki.
No tak, powiedziała comédie dell'arte, były na przykład tam takie elementy, tak zwane lacci, które pojawiają się u Moliera. Czasem niektórzy błędnie Moliera poniekąd utożsamiają z comédie dell'arte, ale to jest zupełnie inna historia, ale on właśnie wykorzystywał w bardzo twórczy sposób te elementy. Natomiast z tego, co wiem, Cracovia Danza, której pani jest szefową, przygotowuje właśnie spotkanie nam w Krakowie w tym roku z Molierem i z tańcem właśnie i z comédie dell'arte.
Tak, to jest spektakl, który nazywa się Pan Molière prosi do tańca i w którym zaprezentujemy fragmenty przede wszystkim dwóch takich najbardziej znanych dzieł związanych z tańcem, komedii baletów, czyli Mieszczanina Szlachcicem i Chorego z urojenia, fragmenty teatralne, ale jak gdyby przede wszystkim będą to jednak mimo wszystko te tańce, te utwory, które znalazły się w tych poszczególnych komediach, baletach i które są w wypadku Mieszczanina Szlachcicem autorstwa Jeana Baptista Lulliego i Marka André Charpentiera w Chorym z urojenia. Tak. No i chcemy zaprezentować jakby te dwa style taneczne i też oryginalne choreografie, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, co nam zostało jakby z tych czasów i jak to było właśnie widziane oczami choreografa, wielkiego mistrza tańca Pierre'a Beauchamp.
Ale to pani wspomniała właśnie Charpentiera, czyli jego muzykę do Chorego z urojenia. Ja mam takie wrażenie, a propos Chorego z urojenia, że to, co się czasem dzieje na scenie i te właśnie ten wyfiletowany Molière bez tych elementów muzyczno-baletowych, to często się robi taka tania farsa, gdzie aktorzy grają po prostu teatr, który jest słabym kabaretem, a w oryginalnej wersji to są mieniące się wieloma barwami widowiska. I ten Charpentier też się pojawiał przy okazji tego Chorego z urojenia, dlatego że Lili, który przyjaźnił się z Molierem, w pewnym momencie też się kłócił z Molierem, bo to chodziło też o wpływy na dworze, o to, co jest ważniejsze, czy muzyka, czy tekst, czy balet. I w pewnym momencie właśnie pojawiał się Charpentier. To są dwa wielkie nazwiska i dziś pojawił się na początku naszego porannego programu fragment Tedeum Liliego, ale też dwa najsłynniejsze francuskie Tedeum to są właśnie dzieła Charpentiera i Liliego, które zresztą Capella Cracoviensis z zespołem Vincenta di Mestra w Wersalu nagrała podczas jednego koncertu, więc dzięki artystom z Krakowa też i właśnie dzięki kapeli i dzięki właśnie w przyszłości za parę miesięcy zespołowi Cracovia Danza, Charpentier i Lili będą mogli z Molierem wspólnie, przyjaźnie gdzieś tam w zaświatach się uśmiechać do nas.
Tak, no my bardzo liczymy na to, że tutaj zabłyśnie muzyka obydwu kompozytorów, no bo jeżeli chodzi o Liliego, to może jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, że właśnie są to kompozycje taneczne również, natomiast Charpentier jakby no jest tutaj równoprawnym artystą, jeżeli chodzi o te kompozycje, nie tylko zresztą taneczne, ale w jego utworach jest naprawdę bardzo, bardzo wiele wiele charakteru, takiego wyrazu, emocji i ta muzyka no, rzeczywiście ilustruje bardzo dużo ciekawych sytuacji i daje pole do popisu też. Nie jest tak bardzo określona i ja mam taką nadzieję, że tak jak pan powiedział, że to będzie też widowisko, ten nasz spektakl, bo tutaj planujemy uczestnictwo wielu artystów, przede wszystkim tancerzy, ale też i aktorów komedii dell'arte z trupy Komedianty z Krakowa, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu i też chcielibyśmy w czasie naszego festiwalu tańców dworskich w lipcu zaprezentować ten spektakl z udziałem młodych adeptów sztuki tańca, czyli uczniów polskich szkół baletowych, którzy wystąpią w niektórych z tych choreografii i mam nadzieję, że wtedy właśnie publiczność i Krakowa i też przyjeżdżająca do Krakowa będzie mogła zobaczyć takie widowisko, w którym zaprezentujemy i kostiumy takie, które będą nawiązywać do epoki, zresztą autorstwa właśnie Jana Polewki i też te choreografie, jakby nową wizję takiego tematu Moliera związanego z tańcem.
No tak, to w takim razie czekamy na pana Moliera, który prosi do tańca. Będą też na tym festiwalu tegorocznym Kozaki, czyli Oszustwo ukarane, ale czy w najbliższym czasie Kozaki pojawią się w Teatrze Varieté?
Na razie nie planujemy, bo mamy jeszcze inne pozycje, które chcielibyśmy zaprezentować. Między innymi w lutym będzie to w Starym Kinie w nawiązaniu do walentynek, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby w ten sposób spędzić ten czas.
Święty Walenty, kto nie kocha, ten przeklęty, było takie przysłowie.
No właśnie, a z kolei w marcu zapraszamy na nasz spektakl związany z Kotem w butach i z innym wspaniałym autorem.
Pan Perot.
Perotem, tak, pan Perot, który też działał w czasach Ludwika XIV. I będzie to taneczna nasza bajka Kot w butach, którą wcześniej zaprezentujemy we Francji, a później właśnie pod koniec marca w Teatrze Varieté. I wreszcie w maju chcielibyśmy powrócić do tematu Poloneza, czyli Polonez nasz ślad, a czerwiec to będzie ten moment, kiedy zaprezentujemy naszą premierę Pan Molière prosi do tańca. Ja tylko pochwalę się, że została ona również naznaczona jako takie wydarzenie Instytutu Francuskiego, Konsulatu Francuskiego w Krakowie i jest no, takim flagowym wydarzeniem też francuskim związanym z obchodami właśnie rocznicy urodzin Moliera. Także jesteśmy dumni też z tego właśnie wydarzenia.
No tak, przy okazji, proszę państwa, jesteśmy we Francji i ja sobie przypominam, że pani Romana też jest, została odznaczona
Legią honorową. Tak,
Legia honorowa, tak. Czyli to poważne francuskie odznaczenie spoczywa pewnie na honorowym miejscu i w takim razie rozmawiamy z właściwą osobą, czyli osobą, która dla francuskiej kultury w Krakowie uczyniła wiele i która też będzie w stanie odpowiednio przenieść te choreografie z XVII wieku na krakowski rynek w 2022, bo na krakowskim rynku będziemy mogli się spotkać z panem Molierem, który będzie prosił do tańca.
Tak, jak najbardziej. Ja bardzo jestem dumna z tego odznaczenia, tym bardziej, że związane jest właśnie z propagowaniem sztuki baletowej, sztuki tanecznej francuskiej i cieszę się bardzo, że właśnie to zostało docenione i że to też jest tak ważne, tak istotne dla Francuzów i dla wszystkich osób, które związane są z kulturą. I taniec no, jest obecny we Francji, a teraz też myślę, że dzięki naszym działaniom no będzie można go zaprezentować właśnie w taki sposób również w Krakowie, nawiązując do tego dziedzictwa i Moliera, i Beauchamp, i wspaniałych kompozytorów Lulliego i Charpentier.
No i w końcu ten Beżart też się przypomina, bo mnie się przypomniała niezwykła choreografia do tańca wiosny Strawińskiego, jednego z najbardziej niezwykłych utworów baletowych, ta choreografia z końmi szalonymi, a przecież premiera tego utworu odbywała się w 1913 roku w Théâtre des Champs-Élysées, z którym pani też pracowała.
Tak.
I wszystkie drogi, między innymi te z Théâtre des Champs-Élysées, prowadzą jednak do Krakowa, tym razem dobrym szlakiem, bo tam jest dziś siedziba Teatru Krakowia Danca, którego pani Romana jest szefową.
Tak, bardzo się cieszę i że również Kraków jest obecny na mapie nie tylko Polski, ale i Europy, jeżeli chodzi o taniec. No i bardzo się staramy, żeby Krakowia Danca była takim ambasadorem tego, co się dzieje w Krakowie, jeżeli chodzi właśnie o sztukę tańca.
Krakowia Danca, czyli Kraków tańczy, także będzie tańczył Moliera, a to wszystko właśnie mówiliśmy o panu Maurice Béjart, ale też pamiętajmy o pannie Béjart, która sprawiła, że Molière stał się Molière'em, a właściwie Jean-Baptiste Poquelin stał się Molière'em właśnie. A tak przy okazji Liliego i Molière'a i tej przyjaźni, to obydwaj byli Janami chrzcicielami i oni obydwaj w pewien sposób ochrzcili francuską kulturę XVII wieku i my dziś możemy z tego czerpać i czekamy na spektakl pod tytułem Pan Molière prosi do tańca, a my dziękujemy serdecznie. Merci beaucoup. Gościem programu była w Radiu Kraków Kultura Romana Aniel, szefowa zespołu Krakowia Danca.
Dziękuję bardzo i zapraszam.